GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Słuchacie podcastu o potworach z szafy. Jest to medium związane z cyklem pokazów filmowych w Plamie GAK, w ramach którego łączymy projekcję kina gatunkowego z performansem na żywo. Z tej strony Marcin Zwolan, koordynator cyklu. W tym odcinku rozmawiam z Jursi, dziewczyną z sąsiedztwa, czasem międzynarodową agentką, która na potrzeby wydarzenia stworzyła animację i autorski performance poprzedzający projekcję filmu Straszak na ogórkowym polu. Cześć Jursi.
Dzień dobry.
Przeczytałem to kiedyś u ciebie na profilu. Stylistyka Jursi jest gdzieś na styku rockstar nekromanty i baby z sekretariatu.
No, nie wiedziałem, że ja to napisałem w ogóle, bo to jest coś, co ja myślę rzeczywiście. Tak, ja kiedyś bardzo się inspirowałem tym, jak wyglądają nekromanci w grze Diablo. I oni też są właśnie stylizowani bardzo na takie 80-sowe, 90-sowe jakieś gwiazdy rocka, że mają takie marynarki i żakieciki, ale właśnie z kolcami. No i baby z sekretariatu też właśnie mają taką modę nauczycielki i tak dalej. To jest dla mnie jakiś taki styk gender chyba, że jak się ubierzesz w to, to możesz trochę się jakby skręcić właśnie w ten rockstar nekromanta, a trochę właśnie w taką babę. Zależy po prostu, co jest potrzebne.
To aktualnie, co jest ci bliższe?
No, baba z sekretariatu teraz. W horror to zaglądam tylko, jak jest to śmieszne dla mnie. No bo kiedyś dużą inspirację miałem z tego, że horrory jako filmy były bogate plastycznie. No głównie Hellraiser mi się podobał. Jakoś tak się we mnie wyklarowało. Po pierwsze, że nie chcę się już na scenie spinać i mieć zakwasy na szyi od robienia jakiejś takiej strasznej mordy i tak dalej. Na więcej sobie mogę pozwolić, po prostu robiąc jakąś taką dziwaczną komedię, coś takiego podejrzanego i coś takiego pomiędzy, niż mając taki jasny cel, że muszę cię wystraszyć albo coś takiego.
Jak się właściwie Jursi definiuje? Bo tam chyba jest kilka poziomów związanych z twoją działalnością artystyczną. Jest Jakub, tak?
No, jest Kuba też,
jest,
no.
Jest Kuba. Dobra, jest Kuba. Jest Jursi, która udaje jeszcze draguskę inną? Czy coś
A, dobra.
No to ja, było takie...
Ja to sobie wyobrażam tak, jak jest w Biblii właśnie Pan Bóg, Jezus i Ojciec Święty. I tam jest jakiś taki diagram, że jedno nie jest drugim, ale wszystkie są razem tym samym, że Jezus nie jest Duchem Świętym, ale jako Trinity są jakby Bogiem, tak? Ja to sobie tak wyobrażam, że jakby te persony i tak dalej, no to one we mnie jakoś tam istnieją razem, się uaktywniają wtedy, kiedy jest na to czas. Są oddzielne, ale dzięki temu, że są oddzielne, to też mogą się pojawiać czasami w jednym uniwersum. Właśnie jak w tym moim wczorajszym filmie, że ja tam wkleiłem siebie jako postać, ale też jako parodię siebie, że ja się tam pojawiam jako osoba żebrząca o to, żeby dostać wystawę, nie? Na wernisażu. Wszystkie rzeczy, które się na mnie składają jako osobę taką realnie żyjącą, no to jestem w stanie jakoś to potem przetransportować fabularnie, narracyjnie. Plus jeszcze jest właśnie ten wątek, że potrzebowałem stworzyć jeszcze kolejną taką warstwę oddzielenia się, bo właśnie przez to, że jak zacząłem robić drag, to dla mnie to było kompletnie na równi, że ja jestem tym, kim jestem w dragu, to jest moja codzienność. To właśnie stąd się też narodziły te kolejne postaci, które mają swoje oddzielne imiona, jakieś takie persony, że to jest dla mnie ta postać. Dlatego, że większość ludzi, z tego co mi się wydaje, jak robią drag, no to oni na co dzień są sobą, a drag jest postacią i dla nich to jest oddzielne, a dla mnie jakby nie wydarzyła się ta oddzielność i potrzebowałem jeszcze jeden krok taki zrobić.
Chciałbym podjąć temat tych postaci samych, które się przewijają, bo to się pojawiło dopiero od pewnego momentu.
No,
że jest
no.
Na przykład, nie wiem, siostra Violeta, no dobra, była może raz.
Tak.
Na razie, ale już wczoraj na potworach był agent Łak po raz drugi.
Tak. Jeszcze z postaci nazwanych jest kobieta clown.
I jeszcze jest niebieska kobieta, nie wiem, czy ona ma imię.
No właśnie nie ma imienia, bo nie wymyśliłem fabuły dla niej, więc jakby ona jest po prostu typu, to jestem ja, Jursi. A jeszcze jest takie coś, co nie miało premiery w internecie, czyli małżeństwo Rysiu i Emily Wagnerowie. Rysiu Wagner to jest bokser i piosenkarz, który musi pogodzić właśnie dwie skonfliktowane kariery. I Emily to jest jego żona, która ćwiczy jogę i tak dalej. Ostatnio sobie przypomniałem, że kiedyś zrobiłem taki filmik, była Noc Orzeczenia, to była pierwsza. Ale chodzi o to, że tam było przejście między straszną postacią, a właśnie taką babeczką, taką storebką, nie? I to był jakiś taki mój pierwszy kontrast, jest mega strasznie, a potem jest garsonka. Potem jak robiłem to perfu Kobieta Clown, filmik, no to tam jest ten sam kontrast. I dla mnie zawsze te wszystkie rzeczy się wydarzają i na kontrastach, i na konfliktach, i na rozdzieleniu tych różnych jakichś moich wewnętrznych poglądów, tak żeby je właśnie na przestrzeni filmiku czy perfo jakieś dwie strony jakichś poglądów estetyk czy czegoś takiego pokazać i je ze sobą zderzyć. Ja to robię no, zarówno w dragu, jak i w tych moich tam filmach z mojej, w cudzysłowie, kariery, w cudzysłowie artystycznej. Że zawsze są dwie postaci i one się kłócą o coś. Zaczynam nie zawsze, no bo właśnie ten pierwszy Agent Wack, no to tam nie było jakiegoś konkretnego antagonisty czy coś, ale już teraz jakby wczoraj, no to, to już sobie wybrałem, że właśnie walczę z jakąś tam postacią ze świata sztuki typu Andy Warhol. Projektuję na tego Andy'ego Warhola jakieś takie rzeczy, które mnie osobiście, powiedzmy, irytują, albo przypisuję mu więcej być może niż on tam rzeczywiście mieści w sobie i jakby właśnie biję się z tym, nie? Mhm. Jeszcze takie coś zauważyłem, że jest takie zjawisko właśnie jak satyra i że ta satyra w pewnym momencie przestaje być satyrą, tylko zaczyna być realness, że właśnie zrobienie kobiety clown to było dla mnie takie coś, że najpierw to chciałem zrobić perfo do RuPaula, bo mi się podobała ta piosenka bardzo. Podstawowy pomysł to był taki, że jakby jest telefon w pokoju i ja tylko sobie tańczę do RuPaula i zmywam naczynia i coś takiego, nie? A potem to właśnie tam się zaczęło wiać o jakieś takie rzeczy typu Gala Garnier i tak dalej. I jak zrobiłem to perfo, to tak miałem, że w zasadzie to mi się to podoba. Mhm. Że to nie jest w żadnym stopniu jakaś parodia, czy jakieś takie wyśmiewanie, tylko że to jakby autentycznie mi sprawia dużą przyjemność. No i też lubię oglądać tego rodzaju drag, jak ktoś śpiewa piosenki do RuPaula.
Bardzo szybko chyba wszedłeś w drag. Było tam jakiś element imposter syndrom i wychodzenia ze strefy komfortu? Właśnie mówię bardziej o tym pandemicznym dragu.
Znaczy właśnie imposter syndrom nie, właśnie niestety miałem przeciwieństwo imposter syndrom. Raczej byłem na ścieżce do zostania bucem, ale na szczęście się opanowałem. Ale wchodzenie z strefy komfortu, no to tak. Bo u mnie coming outy i próba pojawienia się w środowisku queerowym albo gejowskim też. To właśnie się spotkała też z pandemią i też spotkała się w czasie z poznaniem paru osób, które już robiły drag. I jeszcze zacząłem wtedy właśnie Drag Race oglądać, bo była pandemia i to chyba w ogóle szczyt popularności Drag Race to jest właśnie początek lockdownu, nie? Ten 12 sezon. Więc jakoś tak dla mnie to się wtedy wszystkie moje potrzeby się spotkały. A jednocześnie moją największą potrzebą to było, żeby uwolnić się od okowów intelektualnych nałożonych mi przez ESP, że po prostu poszedłem na studia film animowany. Miałem jakąś taką dużą wiedzę na temat tego, gdzie bym chciał się znajdować, ale nie potrafiłem się tam zupełnie umieścić. Jak coś tworzysz, to powinien się skupić na tym, że fajnie ci się to tworzy, a ja bardzo dążyłem do tego efektu końcowego i nie miałem jakiejś takiej przyjemności z procesu i potrzebowałem wejść w coś takiego, co nie zawiera dla mnie ambicji jakiejś przerośniętej. Drag przez to, że to jest śpiewanie piosenek i ruszanie ustami i chodzenie do lumpa i szukanie ładnych ciuszków i jakiś jestem w tym taki nawias właśnie kabaretu, brzydko mówiąc. Na początku, jak się zaczyna drag, to można się po prostu bezpiecznie zasłonić tym, że to jest trochę na śmieszno, nie? Mhm. I mi to dawało dużo wolności wtedy, swobody kreatywnej.
Twoje perfo na początku to się pojawiały w kontekście twój drag brzmi znajomo, co było kuratorowane przez twoją starą.
Tak, moją matkę, no. Nie. Taka drag queen, no.
I jeszcze był młyn babci Iwrona.
Tak.
Zaczynałeś perfo od dragu lockdownowego, czyli taki drag nagrywany w przestrzeni swojego domu i dopiero później wchodziłeś na scenę.
Możliwe, że chronologicznie to się jakoś zmiksowało. Możliwe, że ja pierwsze wyjście miałem w scenie roboczej na właśnie wielki lip-sync battle i to organizowali babka Iwrona. I też to był benefit, a nie jakiś tam konkurs, kto zrobi lepszy szpagat. Niestety z tamtego wydarzenia nie wynikła dla mnie jakaś kontynuacja. Jak debiutujesz, to zazwyczaj się spodziewasz, że teraz ktoś tam cię zacznie dalej zapraszać, a ja może zrobiłem złe impression wtedy. I jeszcze musiałem potem jeszcze raz próbować mieć debiut. To był ten czas, że przez chwilę nie było lockdownu i potem była zima i znowu był lockdown i potem był ten twój drag przy znajomo. Więc taka jest chronologia, ale jeszcze zanim to się wydarzyło, no to ja właśnie ten drag poznański tak zwany, pojęcie poznański drag w ogóle, nie? To znaczy, bo to w ogóle mówienie gatunkami, nie? Że to poznański drag jest taki i śmaki, a warszawski jest taki i śmaki i coś tam, no i okej. Okay. To było tak, że ja miałem taką koleżankę na studiach, która właśnie puściła Drag Race kiedyś, jak czekaliśmy na jakieś tam zaliczenia i to był mój pierwszy kontakt z Drag Race. A mój pierwszy kontakt z dragiem to był taki, że poszedłem na Pride w 2018 i szliśmy z koleżanką centralnie ze Starą i Chimerą. I ja miałem wtedy kompletnie jakiś taki efekt właśnie This is me, HBO, we are here i w ogóle tam wiesz, queer eye i tak dalej, że po prostu widzisz osobę, która jest z sobą. I mega to na mnie wrażenie zrobiło. I jeszcze była taka sytuacja, że Lelita Petit prowadziła przyczepę z przodu. Jak przejeżdżaliśmy koło MediaMarktu, to ona krzyczała LGBT, RTV, AGD. To była dla mnie wtedy absolutnie najśmieszniejsza rzecz na świecie. I z tych jakichś tam znajomości, potem, że ktoś miał znajomych znajomych, to jakoś tam poznałem właśnie tam osoby. I właśnie wtedy się wydarzał młyn. Ja w ogóle wtedy nie widziałem siebie jako osoba, która robi drag czy cokolwiek, bo to dla mnie w ogóle było poza pytaniem, żebym ja kiedykolwiek miał jakieś publiczne wystąpienie, cokolwiek mówił. Wszystkie miałem takie blokady pozakładane, jakie się ma, jak nie lubisz apelów szkolnych, jakichś występów, teatrzyków, no to ja tego strasznie nie lubiłem. I moja wizja uczestniczenia w tym świecie, bo miałem potrzebę w tym uczestniczyć, to było oferowanie usługi pod tytułem zmontujecie filmik na młyn, bądź na TDBZ. I zmontowałem łącznie 3 takie filmiki, między innymi dla drag queen białej płci, drag queen Marek. Jak to kręciliśmy, to powiedział, a chodź jeszcze ci założę taką skarpetę na głowę i będziesz taki straszny, o. I ja wtedy myślałem, że to jest mój debiut, nie? Że tam w ogóle nie miałem make-upu, tylko mnie Marek ubrał i kazał mi stanąć w jednym miejscu i ja napisałem na story, słuchajcie, mój debiut, zapraszam. No ale bardzo się wczuwałem właśnie w formułę teledyskową, opowiadanie takimi rzeczami właśnie jak w teledysku, że jest postać i ona gdzieś tam idzie, a potem jest gdzieś indziej i coś tam ma jakieś, wiesz, konflikty właśnie albo jakieś szczęście może. I potem właśnie z Markiem robiłem jakieś takie drag queenkowe rzeczy, że on mi zrobił jakiś make-up pierwszy i potem ja do niego przychodziłem i jego kosmetykami się malowałem. I potem od osób z orzeczenia jeszcze w takim składzie szerszym kiedyś podostawałem różne kosmetyki. Też była taka drag queen bardzo classy, na którą ja się nie załapałem i się nazywa Glaza. Pozdrawiamy. Ona się wyprowadziła po prostu do Wielkiej Brytanii i zostawiła u Marka dużo dragu i ja sobie to przywłaszczyłem.
A tam właśnie było kilka postaci. Była Karachan, Buba Poruta.
Tak.
Buba Poruta to jeszcze chyba część orzeczenia, nie?
Tak. I jeszcze był Toxic Masculinity, Drag King.
Okej.
Okay. Tak, właśnie pamiętam teraz, że jeszcze dla Karachan robiłem filmik, też montowałem. To jednak 4 montaże się wydarzyły, zanim coś tam swojego zacząłem robić. Aha, jeszcze była taka sytuacja, że właśnie na moich studiach to ja już się zaczynałem powoli jakoś tam outować właśnie, bo mój branding, że tak powiem, moja marka osobista na studiach, jak byłem pierwsze 3 lata, to było takie typu artsy, depresja, czyli właśnie masz 20 lat i idziesz na SP i jesteś debilem. A potem miałem taki rebranding, że typu geje, protest i tam był 2020 i tam były strajki kobiet i typu protest, tylko nie zło. To jakoś tam się zawiązało potem z tym, że mieliśmy takie plenery filmowe, one się odbywały w takiej miejscowości Skoki. I ja tam trochę nałapywałem takiego doświadczenia typu zrobienie skończonego filmu w grupie w tydzień i wystąpienie w tym filmie. I tam mi się odblokowały takie czakry typu wygłupianie się do kamery. I dostawałem dużo atencji i oklasków za to, że się fajnie wygłupiam. I to też bardzo ludziom kontrastowało z tym, że na co dzień jestem taki flegmatyczny, a tutaj taki mega ekspresyjny. Potem naturalnie dla mnie przeszło to tak, że mieliśmy kolejne plenery już online, bo była właśnie pandemia, no to jakoś ja ten drag zaczynałem swój tam wklejać w te filmiki, jakieś robić takie montaże basicowe. Proponowałem na studia jakieś takie tematy typu, że mamy zrobić jakiś film typu ruszające się usta, zsynchronizować i postać narysować, no to ja tam chciałem właśnie wklejać osoby dragowe z Poznania, które już wtedy znałem bliżej. Streszczając, no to potem właśnie była ten wielki lip sync battle. I potem lockdown i potem stara do mnie napisała, hej, czy chcesz zrobić filmik? Bo ja wtedy już się tam pchałem właśnie do wszystkich typu, hej, drag queen, twoja stara, w ogóle bardzo cię lubię i tak dalej. Też jestem łysy, wiesz? I właśnie mnie zaprosiła i ja wtedy właśnie zrobiłem taki film walentynkowy z drag queen biała płeć i z obecnie osobą menedżersko-techniczną House of Crop, czyli takim moim best friend Borysem. Wtedy właśnie chyba pierwszy raz miałem okazję tak się zaprezentować na tym filmiku z moimi sensibilities. Czyli właśnie rockstar nekromanta, ale też takie bieganie po ciemku i bycie takim śmiesznym straszakiem.
Jak to wszystko wyewoluowało do awatarów? W sensie
do tych 3D?
Postaci animowanych 3D. To były też animacje, ale też rysunkowe.
Tak, ja próbowałem być takim artystą typu animacja na papierze 2D tradycyjnymi technikami i do dzisiaj uważam, że to jest najfajniejsza rzecz w animacji. Też animacja materii mi bardzo imponuje, ale to wymaga bardzo dużo czasu i skupienia i cierpliwości, żeby dostać jakikolwiek efekt. A ja potrzebuję słyszeć muzykę natychmiast i widzieć obraz natychmiast i edytować tam natychmiast, więc wkręciłem w takie techniki animacji, które mi to umożliwiają, żeby bardzo szybko tworzyć obraz i bardzo szybko podejmować decyzje i mieć taką bardzo dużą elastyczność i swobodny przepływ pracy. Ja też nigdy nie planuję swoich filmów na więcej niż 2-3 sceny. Dopiero potem to wypełniam w środku. Jak się to 3D pojawiło, no to właśnie byłem na studiach też z takim moim best friend, który się nazywa Kuba Baniak. I on na swoją ścieżkę artystyczną, to on szybciej to 3D wybrał i on jakoś tam mi przybliżył istnienie takiej techniki jak fotogrametria, która ci właśnie umożliwia, to wygląda tak, że robisz zdjęcia wokół postaci, która jest jakby zamrożona w jakiejś pozie i oblicza ci wtedy głębokość i tworzy ci po prostu model 3D tego, co było na zdjęciu. Kiedyś ta technologia była taka bardzo chrupiąca, że tam wychodziła taka dziwna owsianka, a teraz już się to tak rozwinęło, że jesteś w stanie właśnie bardzo dokładny model otrzymać. No i właśnie mnie zainteresowało to 3D eksperymentalne po drodze. Jakoś tak nabrałem szacunku do tej techniki animacji. Jest dużo takich eksperymentalnych animatorów, takich mega lubianych w moim gronie znajomych ze studiów, na przykład Nikita Diakur. Drugi wątek jest taki, że ja zawsze na studiach na ostatnią chwilę oddawałem projekty i jak się zaczynał semestr, to ja mówiłem, zrobię to, zrobię tam, to będzie super i w ogóle wielka zapowiedź i w ogóle już ogłaszajcie premierę. Jest taki tekst w polskim dragu, nie jesteście gotowi. I potem się okazuje, że wszyscy byli gotowi, nie? No to właśnie ja takie robiłem zapowiedzi, a po 2 tygodniach nic nie robiłem. I potem był ostatni tydzień, trzeba zdać studia i ja właśnie coś na szybko sklejałem. I właśnie jedną z takich na szybkich sklejek to właśnie był taki film, gdzie kiedyś właśnie z orzeczeniem ich poprosiłem, żeby zalipsynkowali dla mnie BIME na jakieś zaliczenie na plener. I zrobiliśmy ten BIME. I też zrobiliśmy skany właśnie, że przyszedł właśnie Kuba i nas trójkę, mnie, babkę i Wronę zeskanował. I potem ich zapytałem, czy mogę z tych modeli skorzystać, żeby sobie właśnie zrobić jakąś taką sklejkę do filmu. Że potrzebuję szybko jakiś taki kolaż filmowy wykonać. Ten pierwszy film się nazywał 7MP4, ale on był technicznie bardzo, bardzo prosty w porównaniu do tego, co robię teraz. Tam były gotowe animacje użyte, tylko wklejone jakby postaci były. Te animacje wziąłem z neta, z takiej darmowej strony. I to stąd się właśnie wzięły te awatary. A ja wtedy w ogóle nie myślałem o tym jakoś w takim kontekście, że jest mi to czegoś potrzebne innego, niż żeby mieć fajnego posta na Instagramie albo zdać studia. A potem się zaczynał zbliżać mój dyplom magisterski i wziąłem dziekankę. A potem oblałem studia, a potem wróciłem na studia i potem 20 czerwca miałem obronę i 1 czerwca zacząłem robić ten film. I już miałem wtedy opatentowane takie techniki, żeby mój własny ruch wgrywać do 3D. Czyli na przykład jak ten film, który oglądaliśmy wczoraj, wszystkie te właśnie ruchy Andy'ego Warhola, wszystkich postaci, to ja wszystko to muszę na kamerce zagrać, wykonać na żywo. Muszę się, wiesz, tam przewrócić na podłogę, i to potem takim programem, jakby on to oblicza na moim komputerze, tam przez 20 minut żre to, żeby to zamienić na animację. Też mam taką wtyczkę do tego blendera, która mi umożliwia nagrywanie, tak jakbym telefonem nagrywał to, co jest w środku tego programu 3D, więc jakby ja po prostu sobie trzymam telefon, to daje taki efekt, jakby właśnie to się oglądało po prostu na żywo, nie? Że do 3D właśnie przez to, że się składa ze zdjęć i z tej takiej żywej kamery, to się wydaje takie uncanny valley realistyczne, a jednocześnie mogę tam po prostu wrzucać takie kompletnie odklejone jakieś animacje typu, że dym z pocisku zamienia się w napis Agent Walk i tak dalej, nie?
Bardzo rozwinęło, bo pamiętam, że na przykład animacje z wywoływaniem na scenę.
To się nazywało Czas na Show, bo wtedy też miałem story arc pod tytułem Wielki Rage na Reality TV TVN od dragu.
Właśnie zwróciłem uwagę na to, jak się postaci ruszają i jak mówią, że to wszystko jest takie jakby rozczłonkowane, fragmentaryczne. Tak. A teraz jak właśnie oglądałem Agenta Waka, to miałem...
Że oni już te postaci wchodzą bardziej w interakcję ze sobą. Tak, bardzo dużo się nauczyłem. Po prostu przychodzą mi do głowy rzeczy, że na przykład chciałbym mieć taki dym, jak to zrobić. Jest to bardzo przydatne, że mam takie hobby typu drag queen, bo mogę z tego po prostu swobodnie bardzo dużo przeeksperymentować bez jakiegoś takiego ciężaru, że nie dostanę się na festiwal czy coś tam. A dla mnie drag to jest taka czysta przyjemność i mi się to pozwala chyba szybciej rozwijać. Ale raczej bym tak przewidywał, że porobię trochę drag, potem wracam do tak zwanego art worldu, który też ma jakieś tam swoje zalety i wady. I potem znowu mam dość tego art worldu i sobie porobię ten drag I też właśnie doprowadzanie rzeczy do końca to jest mój największy problem. Czynienie projektów, żeby z twojej głowy stały się rzeczywistością i zostały opublikowane. No i w dragu masz bardzo krótkie deadline'y, bo na przykład ty do mnie napisałeś miesiąc temu, nie? No to ja już po jednym dniu tam przesłuchałem wszystkie piosenki, na jakie miałbym ochotę i drugiego dnia już miałem pomysł. Ja ogólnie też już w głowie wcześniej miałem takie, że będę chciał robić kiedyś sequel Agenta Waka i pierwotnie to chciałem, żeby to się działo w Paryżu i tam miały być bardziej takie wątki typu dziewczyna z Paryża właśnie w berecie, Emily w Paryżu. A finalnie no to w tym filmie w ogóle nie ma żadnych takich paryskich wątków właśnie poza tym beretem. No, ale właśnie, że masz deadline typu miesiąc, no i albo wyjdziesz na tę scenę, albo jakby do widzenia, nie? Jak masz takie swoje projekty artystyczne, jak załatwisz jakiegoś granta, producenta czy coś tam, no to masz jakieś tam deadline'y, ale ja w ogóle nie operuję na czymś takim jak zwierzanie się komuś z postępów nad moją pracą i w związku z tym też właśnie potem się okazuje, że nic nie robię. No dobra, przesadzam, no robię dużo. Ale nie doprowadzam rzeczy do końca, bo zawsze mogę powiedzieć sobie, dobra, to nie wyślę tego na ten konkurs, tylko na następny. Jak dasz sobie rok na to, żeby zrobić jakiś projekt, to możesz go robić przez rok, jak dasz sobie tydzień, to możesz go robić przez tydzień i prawdopodobnie efekt będzie taki sam.
A u ciebie się dość często pojawia taki efekt zmęczenia materiału, że po prostu chcesz przejść do następnej rzeczy.
Teraz już to opanowałem, ale wcześniej to ekstremalnie coś takiego przeżywałem, no, że musiałem już typu zamykać, albo nawet wyrzucać do kosza i iść dalej, no. Ale teraz to mi się zdarza wracać do rzeczy i je poprawiać. Właśnie to, że robię te sequele, bo na przykład wyciągam jakiś strój, który szyłem rok temu. To był ten Agent Wag właśnie, to z Markiem szyliśmy. I ja wtedy dopiero się uczyłem szyć na maszynie. I ręcznie już tam coś szyłem, ale brzydko. Teraz jak sobie spojrzałem na ten strój, no to byłem w stanie poprawić większość jego mankamentów i też go troszkę uładnić. I właśnie to, że mogę sobie wrócić do takiego stroju i podoszywać jakieś tam rzeczy, zobaczyć, że teraz mam trochę więcej pomysłów na jakiś tam design, to też jest dla mnie pozytywne. A w filmie krótkometrażowym, no to nie ma czegoś takiego jak sequel, no bo nie możesz oczekiwać, że nie wiem, wysyłasz film na festiwal za granicą i ktoś niby miał oglądać poprzednie części albo się interesować, kim jesteś i znać jakieś tam twoje przeżycie i tak dalej. No musisz jakby za każdym razem jakby jakąś ekspozycję wprowadzić i od nowa to odpowiadać. A w dragu, no to ja też jak robię sequel, no zrobiłem dwa sequele dotychczas, no to też zawsze się staram, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś musi w ogóle wiedzieć, kim ja jestem, że musi mnie obserwować, no to jakby nie celuję w coś takiego. Zawsze się staram wprowadzić te postaci od nowa, je jakby przedstawić w filmie czy tam na scenie, ale sequel się wydarza z jakiejś takiej pozycji, że coś jest już przygotowane, że coś już jest osadzone, nie? I ja mam po prostu tak ze 40 jakichś takich pomysłów do przodu i w ogóle całe uniwersum właśnie tych postaci i niestety ja bym mógł robić sequele Agenta Waka i Kobiety Klaun do końca życia. Ale warto czasami założyć inną sukienkę, że tak powiem. Więc też jakby myślałem o tym, że no dobra, no to kiedyś będą następne stylizacje dla tych postaci, nie? No to znaczy, no Agent Wack wczoraj to już był trochę taki, że właśnie typu, a teraz jestem na biało, nie?
Tak się przenikają te dwa światy pomiędzy animacją i dragiem.
No to jest też tak, że właśnie jak zacząłem robić te animacje, które wynikają z tego, że się poruszam do kamerki i to potem jakby wklejam do programu 3D, to wtedy budziły się we mnie doświadczenia z dragu, które nie wiedziałem, że są przetłumaczalne na film, czyli właśnie performatywność. Jak jesteś na scenie i coś ci spadnie z głowy, to już to spadło z głowy i jakby musi lecieć dalej i albo możesz to obrócić jakoś w atut, albo się zastrasz i mówisz, nie, przepraszam, Jezu, puśćcie plik jeszcze raz, przepraszam, coś tam, nie? Ja właśnie miałem rzut na głęboką wodę i mega właśnie dzięki temu oswojenie się z tym, że czasami nie wychodzi to tak, jak chcesz. I potem pytasz ludzi, czy było okej, oni mówią, że nie zauważyli w ogóle, że to nie było tak, jak powinno, nie? Na przykład właśnie Agent Wack, no to fakt, że ja tam teraz w repertuarze na stałe jest turlanie się po ziemi, no to wynika z tego, że pierwszy raz w pawilonie robiłem Agent Wack, pierwszą część, to jeden prop był przygotowany źle, czyli taki hak, który był na takiej linie i ja chciałem się tym hakiem zaczepić o scenę i tak jakby zrobić właśnie taki efekt, że Mission Impossible, że tak jakby lecę do tyłu, tylko że no wiadomo, że no nie ma grawitacji takiej w bok, więc ja po prostu mi to zagrał, że ja spadam w bok. Jakby jest to perfo. Ja podchodzę do tego haka i patrzę i ten sznur jest zawinięty wokół tego haka i ten sznur ma 2 metry i ja zaczynam go odwijać. I słyszę, że już leci jakby mój cue sound, że to teraz jest właśnie ten taki zjazd. I po prostu położyłem się na ziemi i zacząłem się turlać. No i to było znacznie lepsze niż to, co miałem do zrobienia z tym hakiem. I to było właśnie bardzo dobrze, że się wydarzyło. I ja przez robienie dragu to się nauczyłem przyjmować, że improwizacja istnieje na świecie i że nie wszystko się udaje i że trzeba właśnie lecieć z tym tak zwane roll with the punches. Mhm. I akurat to, jak ta filozofia animacji na tym wydziale, który ja ukończyłem, też jakby trochę zakłada to, że jakby błąd, taki w cudzysłowie błąd, jest elementem plastyki i on urozmaica plastykę filmu, a nie, że musisz wszystko wyczyścić i jakby zrobić ładną dobranockę, nie? Że jakby to może świrować właśnie i udało mi się to tak połączyć właśnie, że na przykład moja postać musi wykonać jakiś ruch. Akurat pierwszy program, z którego korzystałem, to tam miał limit 60 sekund, bo korzystałem z darmowej wersji i po prostu byłem zmuszony, żeby też szybko wykonać ten film, więc po prostu tak jak mi pójdzie ten ruch, to tak go zrobię. I po prostu taki daje efekt takiego dziwacznego ruchu, nie? Mhm. I to mi dało taką moją jakąś własną trochę stylistykę, a trochę filozofię, że to jest fajne, kiedy właśnie w trakcie pojawiają się rzeczy, które wynikają z narzędzi i że te narzędzia cię wspierają i musisz im pozwalać na to.
Jak jesteś już na scenie, to jakoś tak czujesz, że masz pełną kontrolę, czy masz blackout?
Teraz mam kontrolę. Mhm. Nadal mam przymus wiercenia się cały czas. Moja słabość performerska, jeśli to tak można powiedzieć, abym powiedział bardziej występnicza. Ja mam trudność z tym, żeby stanąć w miejscu i śpiewać, że tak powiem, od zawsze. Dlatego zawsze się staram mieć takie high energy przygotowane rzeczy. No i się czuję, jakby mnie opanował właśnie ten Duch Święty, nie? Mhm. Jak wchodzisz na scenę, to już się nie trzęsiesz i pamiętasz wszystkie słowa. Rytm się wydarza, jesteś tą postacią, więc nawet jakby to jest trochę taki method acting na żywo.
Ale mówisz, że co? Że nie mógłbyś na przykład wyjść i zrobić ballady, stojąc w miejscu przez 5 minut?
Znaczy, jakby to była piosenka Madonna, Don't Cry For Me Argentina, to bym mógł.
Okej. Chciałem też nawiązać do tych balad ze względu na to, że to jest niezręczne, żeby robić coś bardzo takiego emocjonalnego, osobistego, bo to się zamienia w spektakl This Is Me.
Tak. A, no właśnie. Niestety zrobiłem wiele razy This Is Me, Coded, Perfo. Ale no, jesteśmy drag queen i jesteśmy osobami queerowymi i się odkrywamy, więc myślę, że możemy na scenie robić This Is Me, jak mamy taką potrzebę, no. Ale wiesz co, te ballady... Bo ja bardzo lubię Baim. Ja bardzo lubię taki kamp polski w stylu jeansy, właśnie biała bluzka i śpiewanie o utraconej miłości i typu wielkie blond włosy, właśnie Baim, nie? Wszystkie takie gwiazdki, które są popowe, ale wchodzą w taki rock, nie? Mm-hmm. To właśnie 90s i 2000s. To się mieści w moich jakichś takich preferencjach scenicznych, że właśnie taka nieudana podniosłość, powiedzmy, ale też musisz jako odbiorca zrobić to samo, co się dzieje w filmie, czyli suspension of disbelief, czyli nie możesz stać pod tą sceną i typu Beata Kozidrak to jest pop. Ja już słyszałem Białą Armię 10 razy, tylko jakby no jesteś tutaj, to się wczuj jakby w tę scenę, która się wydarza, jakby no nie musisz się obrażać na to, że Biała Armia leci codziennie na Pride, nie? Tylko jakby zaśpiewajmy to wszyscy razem. I mi się to podoba. Ja lubię być po prostu takim katalizatorem tych emocji, które mamy, jak chcemy iść na drag show i właśnie się wyszaleć i wszyscy razem zaśpiewać piosenkę i tak dalej, no to się czuję, jakbym taki robił trochę, nie że ja jestem służbistą, typu przyszedłem tutaj cię wyłącznie zabawiać i nie ma w tym nic dla mnie, tylko że ja typu mam jakąś taką moją nachalną wizję tego, jak ja ci teraz otworzę czakry. Mhm. Dlatego właśnie wczoraj na Dia, bo na Wikipedii sprawdzałem, że ten utwór był jakoś tam w topce w Polsce. Właśnie jest dużo takiej francuskiego popu, typu Kate Ryan i tak dalej, Ingrid. To jest moja trójca święta w ogóle też. Ingrid, Kate Ryan i właśnie Nadia, francuski pop. No i w Polsce ta muzyka była bardzo popularna w tam 2004. Alizej, tak, to też jest na mojej liście, to się też wydarzy jako tam Jersey Drag Queen, no.
Ja się zastanawiałem, ile jest elementu sentymentalnego w muzie, którą dobierasz.
No.
To perfo, bo dla mnie to na przykład jest dosyć sentymentalne ze względu na to, że to są kawałki, które słyszałem w radiu 20 lat temu, jak jeszcze byłem mały. Skąd to się bierze?
W moim życiu jest taki wątek, który się nazywa Arrested Development, że właśnie jak miałem 10 lat, to się z rodziną wyprowadziliśmy z Jeleniej Góry i to był 2007 rok i to było dla mnie trochę takie wyrwanie z życia, które tam się rozwijało i tam już powoli wkraczałem w taki wiek typu, że już można powoli dorastać i kształtować jakąś tożsamość powyżej oglądania Jetixa. A ja też wtedy właśnie dostałem na komunię wieżę stereo z funkcją radio. I też moja mama bardzo była entuzjastką takiego programu, który się nazywał Emule. Legendy pamiętają, nie? I tam właśnie było pobieranie całej MP3 całą noc, nie? Tam 5 kilobajtów na sekundę i pobieramy 3 mega całą noc. I moja mama robiła takie składanki płytowe różne i właśnie tam puszczała Ryszard Rynkowski, Urszula, Kasia Kowalska. W jakiś taki pokrętny sposób ta muzyka, którą ja słucham, to jest trochę taki może tribut do tej muzyki, której ja kojarzę z moimi rodzicami, ale też muzyki, którą pamiętam właśnie z dzieciństwa w Jeleniej Górze, słuchania tego Radio Z i tych składanek mojej mamy. Też wtedy zacząłem oglądać dużo telewizji takiej typu Viva Polska i For Fun TV. I w ogóle oglądanie teledysków, czyli właśnie największe hobby gejów to jest oglądanie teledysku. Ja w ogóle wtedy sobie nie zdawałem sprawy, że ja to robię tak intensywnie, ale ja literalnie włączałem sobie na przykład MTV 2 i tam było typu top 500 rockowych coś tam. I ja całe te top 500 od rana do wieczora leci, ja to wszystko oglądam i tam poznaję mnóstwo muzyki. I potem właśnie włączam Radio Z, a potem Złote Przyboje, a potem Eskę. No i po prostu mi się to wszystko przyjęło i też dużo jeździliśmy samochodem, bo musieliśmy dojeżdżać do szkoły albo na jakieś zakupy. I też zawsze było radio. I stąd ja myślę, że po prostu mam dużo nabrane takiej muzyki, którą każdy zna po prostu z racji bycia Polakiem i mieszkania w Polsce. I dla mnie w dragu największa przyjemność to jest właśnie jak łączymy się rytualnie, że niby jest ta widownia i scena, ale jakby uczestniczymy w jednym wydarzeniu takim między nami. I dla mnie drag zarówno jako odbiorca typu na widowni albo właśnie wykonawca, jako dziewczyna, to się wydarza jako community. I ja właśnie miałem takie momenty typu, a teraz pokażę co ja słucham. Teraz pokażę takie, jak ja lubię, wiecie? Znaczy nie, no wszystkie te rzeczy, które puszczam, to słucham ich dużo, nie? Tylko ja literalnie codziennie słucham tych utworów, do których występuję, ale czasami puszczałem jakieś takie rzeczy może spoza repertuaru rozrywkowego na perfo i one jakby przez to, że ludzie nie znają jakiegoś utworu, załóżmy, to inaczej się buduje napięcie podczas perfo, inaczej się buduje narracja, bo trochę nie jesteś w stanie wykształcić u ludzi jakiegoś takiego spodziewania się, że zbliża się refren albo coś takiego, który znają. I ja akurat kompletnie bezwstydnie uwielbiam, jak ktoś robi szpagat na refren. I to, że czasami może w internecie opisałem jakieś komentarze na ten temat, to bardziej wynika z kształtu naszej polskiej sceny, gdzie jest to priorytetyzowane, żeby robić szpagaty, ale nawet pomimo tego, że taki drag jest po prostu bardziej dostępny do wykonywania, że tak powiem, to i tak zawsze zrobi na mnie wielkie wrażenie i uwielbiam szpagaty. I druga rzecz, którą uwielbiam, to jak jest refren i ktoś idzie do przodu. Że jakby raz, dwa, trzy i tam leci refren w tle i machasz wigiem i tak dalej. Wszystkie takie rzeczy, które są, brzydko mówiąc, basicowym dragiem, typu, które znamy z lipsynków z RuPaula, to mi się podobają i tyle. I ja zawsze staram to umieścić. Tylko problem jest taki, że ja nie umiem tańczyć, nie umiem robić szpagatów i moje poczucie rytmu jest takie, że czasami jest, a czasami go nie ma. I poza tym zawsze próbuję być sexy, ale może 30% czasu to mi się udaje. I uważam, że to jest element komediowy. To jest taka rzecz, którą ja odkryłem, jak zakończył się w moim życiu okres, że oglądam Wątriera wyłącznie i Tarkowskiego, jakieś takie rzeczy typu idziesz na studia filmowe, jesteś na pierwszym roku i oglądasz Tarkowskiego, nie? Odkryłem, że filmy wydarzają się też w jakichś innych kontekstach niż typu high art i tak dalej. I właśnie kino gatunkowe i właśnie Mission Impossible. Włączyliśmy Mission Impossible 2 lata temu z Markiem, bo to jest film Briana De Palmy. I Brian De Palma też jest jakby z uniwersum. Ja to ostatnio na Wikipedii znalazłem, kontrowersyjny nurt, wulgarna autorskość. I tam się wpisuje właśnie Soderberga, Verhoevena, właśnie Brian De Palmy. Filmy, które są filmami akcji, ale są na tyle autorskie, albo polityczne, albo pełne kontekstów, że jakby można się zdobyć na taki większy odczyt, po prostu mieć więcej frajdy z tych kontekstów. I to jest coś, co ja teraz przeżywam na maksa. I to jak jest film z Arnoldem Schwarzeneggerem, to ja to kocham na maksa. Aha, no i te Mission Impossible, no to właśnie pierwsza część, no to jest legitnie dobry film, a wszystkie kolejne to jest już takie typu, co się dzieje w ogóle. I właśnie możesz mieć takie odczyty typu kino przed Matrixem i po Matrixie, nie? Że jakby w pierwszej części to jeszcze są tacy agenci w swetrach i tam biegają po Pradze, a w drugiej części to już są szybkie okulary, czarne szaty i tak dalej. Ale no właśnie wszystkie takie rzeczy mi tak otwierają łeb. Że tam właśnie oglądasz Blade, Kruka, widzisz to, że to były takie początki tego, co potem Matrix jakby podsumował. Właśnie z tej wielkiej sympatii i tego wielkiego odkrycia to właśnie chyba się Agent Wack wynalazł. To dla mnie właśnie konwencje filmowe wokół tych gatunków typu kino szpiegowskie albo komedia szpiegowska, to też jest gatunek, nie? To jest dla mnie właśnie taka przestrzeń konwencji i narzędzie, żeby sobie z tego brać i po prostu się komunikować z widzem, a jednocześnie jakby wklejać w te szablony, że tak powiem, swoje narracje, nie? Więc jakby jak jest Andy Warhol, no to on właśnie jest takim zboczeńcem trochę z właśnie typu... No ja nie oglądałem za dużo Jamesa Bonda, tak szczerze, ale tam zawsze jest jakiś taki gościu z zagranicy, nie? I on mówi z jakimś akcentem, zamiast ręki ma hak i w ogóle jest jakiś taki przeklęty. Mogę sobie to brać, mam jakby komedię wtedy, nie?
Ja chciałem w ogóle też zawrócić trochę do Kobiety Clown, bo zastanawiam się, czy tam też są jakieś odbicia w kinie gatunkowym.
No właśnie trochę nie ma. Moją ambicją do spełnienia, moim marzeniem robiąc ten film, to było właśnie typu krzyczenie i uciekanie. I upadanie na podłogę i właśnie rozbijanie sobie ryja. I nie wiem, na pewno jak ktoś taki światły politycznie tego słucha, to jest problematyk, co ja mówię, ale dla mnie każdy gender jest do obrócenia w popiół. I może ja to robię ze złej pozycji, akurat zły gender sobie wybrałem do obracania w popiół, ale właśnie piękne, śmieszne kobietki, które śpiewają piosenki i potem właśnie walczą o swoje życie i błagają o litość, to jest dla mnie tak śmieszne. I we wczorajszym filmie też właśnie, nie, proszę, proszę, nie zabijaj mnie. To jest moja największa radość.
Będziesz na pewno tworzył jeszcze jakieś sequela?
Możliwe, że nie w tym roku. Możliwe, że powinienem wrócić do zajmowania się swoim życiem i moje hobby drag queen zostawić na razie. Mhm. Może jeszcze jedną rzecz do końca roku nową zrobię, ale raczej mam taki plan, żeby zrobić pierwszy drag tour w Polsce. Mhm. Nie było jeszcze drag tour. I właśnie Agent Wack drag tour albo Rysiu Wagner drag tour i po prostu odcinanie kuponów typu... Jestem ciekaw, jaka jest współcześnie w świecie dragu etyka robienia tego samego perfu po raz 10, bo za moich czasów obciach, ale teraz to chyba wszyscy sobie zdaliśmy sprawę, że trzeba tak zwane pieniądze wyrobić na tych roboczych godzinach, które się poświęciło na przygotowanie i jak się robi perfo 10 raz, to wtedy mniej więcej już jest tak typu, że dobra.
Masz coś, co byś chciał...
Zreklamować? Za rok w Gdańsku chyba będę mieć wystawę. Ale okay. To sobie poczekacie rok i jeszcze nie ma to żadnego kształtu obecnie większego. Spodziewałem się, że będzie któryś z moich tegorocznych właśnie tych filmów dragowych na Instagramie, więc zapraszam sobie obejrzeć. Niesamowita okazja obejrzeć cały film krótkometrażowy, animowany 3D na Instagramie za darmo. Jest to moja jedyna możliwość ścieżka dystrybucji poza drag show, ponieważ nie mam niestety ustalone z ZX-em, czy mogę piosenki kombi, Nadii i tak dalej wysyłać gdzieśkolwiek. I tyle.
Bardzo tobie dziękuję.
Także zapraszamy na Potwory z Szafy.
21 marca o godzinie 20. Filmem wieczoru będzie Alucarda w reżyserii Juana Lopeza Moctezumy. Projekcję poprzedzi wprowadzenie w wykonaniu Tuli Luli Uwu oraz autorskie perfo Kiu, z którym porozmawiam w następnym odcinku.